Kochani, witam Was. Może króciutko się pomodlimy. Chociaż jesteśmy w Bożej obecności, ale Panie, powierzamy Ci ten czas, powierzamy Ci Twoje słowo i zapraszamy Ciebie, Duchu Święty, Panie, byś mówił dzisiaj do nas przez swoje słowo, byś pokazywał, Panie, dzisiaj stan naszych serc, stan serca Kościoła, Panie, i też byś pokazywał to miejsce, do którego nas prowadzisz, by wszystko to, co Ojcze zamierzyłeś w niebie, Panie, indywidualnie dla każdego z nas i jako Kościoła, Panie, by wypełniło się tutaj na ziemi w sposobie, w miejscu i w czasie, który Ty wybrałeś, Ojcze. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, jak wiecie, to pierwsze spotkanie było spotkaniem, w którym dopiero rozpocząłem. Wierzę, że zakończę to w tym spotkaniu. Postaram się streścić bardzo, żeby się zmieścić w drugim nauczaniu. Ale mówiliśmy na przykładzie pierwszego listu do Koryntian, czy na fragmencie z 10 rozdziału, wersety 1-13. I patrzyliśmy, czy będziemy dalej patrzeć na sytuacje, które opisane są w Starym Testamencie, przez które, czy w którym główną rolę pełnił lud Izraela. Te fragmenty, czy te historie są, tak jak mówi słowo w tym fragmencie, dane nam jako przykład do tego, byśmy nauczyli się pewnych rzeczy, żebyśmy przyłożyli tą miarę do naszego życia i skonfrontowali, jaka jest prawda, jak jest w naszym życiu, jak żyć, jak prowadzić nasze życie. Pamiętacie, że mówiliśmy, że wielkim gniewem było to, że lud szemrał wobec Pana. Potem mówiliśmy o tym, że zapragnęli złych rzeczy, zapragnęli mieć więcej niż posiadali. Chodzi o przepiórki i dostali to, czego chcieli. Ale też mówiliśmy o tym, że to była pożądliwość, którą Bóg się brzydzi i którą zarzucił tutaj Izraelowi. Żeby nie rozciągać, przejdźmy do kolejnej rzeczy z tego fragmentu. To jest to 1 Koryntian, ale 10, 7 werset. Ten werset mówi tak. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich byli. Jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Więc wracam jeszcze do 6 wersetu, że to wszystko stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas przed czymś. I dotykamy tych rzeczy. A więc nowy przekład dynamiczny. Ja lubię bardzo ten przekład, bo on rozszerza bardzo kontekst tego. Mówi tak, Pismo bowiem tak to wspomina. Złożyli cielcowi całopalenia i ofiary biesiadne, a lud rozsiadł się, by jeść, pić i hulać. Czyli rozszerza tu kontekst tego słowa bawić się. Wiecie, bo zabawa sama w sobie też nie jest zła. Ale hulanki, no to już przeginają jakby tutaj tą Bożą normę. Więc co oni zrobili? Druga Mojżeszowa 32 i 8 werset. Wiecie, to jest fragment, może tak, kiedy Mojżesz był na spotkaniu z Bogiem, gdzie dostawał od Boga instrukcję do tego, jak ma być sporządzone kadzidło, kać i tak dalej, jak mają być składane ofiary. Był na górze i od 32 rozdziału 1 wesetu czytamy o pewnej historii, w której właśnie główną rolę brał Izrael. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego, Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Nurze. Przyszło na lud zniecierpliwienie. Otrzymali pewne nakazy od Boga i nie mogli wytrzymać w tym, co powinni byli robić. I przyszli do kogoś, kto był w zastępstwie Mojżesza, do Aarona i mówi, uczyń nam bogów. A więc mimo tego, że doświadczali tak bardzo Bożego prowadzenia i Bożej obecności, doszli do miejsca, gdzie bardzo się zniecierpliwili. Bóg mówi w 8 wersecie tak. Znaczy dalej może powiem jeszcze kontekst, żebyśmy mieli. Aaron powiedział, zdejmijcie złote kolczyki, które macie w swoich uszach, wasze żony, wasi synowie, wasze córki, przynieście je do mnie. I lud był posłuszny. Pozdejmowali wszyscy złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Aarona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli, to są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczcie, jaka zamiana. Ulali sobie cielca, na którego patrzeli i powiedzieli, że to są bogowie, którzy wyprowadzili lud Izraela z niewoli egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać, jutro będzie święto Pana. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania i usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. To jest cała historia tego wszystkiego. 7 werset. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. I mówi tak, rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili, to są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Ulali sobie cielca. Jak to ma się do naszego życia dzisiaj? Niekiedy sami sobie tworzymy takiego cielca w naszym życiu. To może być mąż, to może być żona, to może być dziecko, to może być praca, to może być sport, to mogą być przyjemności ciała, duszy, jakkolwiek. Finanse. Sport. I dalej mówi tak, zrobili sobie cielca, oddali mu pokłon. Czyli możemy powiedzieć tak, co dzisiaj robimy, w jaki sposób oddajemy pokłon? Pochylamy się jakby nad wymaganiami, które te rzeczy właśnie przynoszą ze sobą. Ulegamy im, wchodzimy w to. Nie znaczy, że wszystkie rzeczy są złe, ale są pewne granice, które są przekraczane. Mało tego, wydajemy na to niekiedy wiele pieniędzy i wiele czasu na ten cel. To są bogowie twoi, a więc stawiamy ich na miejscu, które należne jest tylko Bogu. Robimy taką zamianę. Zamiast poświęcać czas Bogu, a może tak, ile czasu z tych rzeczy poświęcamy Bogu, a ile tym rzeczom, to musimy zbadać i rozeznać w naszym sercu. Jakie są priorytety w moim życiu? Czy czasami te rzeczy, którym się oddajemy, właśnie nie zajmują już miejsca, które należy się tylko Bogu? 2 Mojżeszowa 32:10. Bóg mówi do Mojżesza, teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wtedy Mojżesz się wstawił znowu za Izraelem. I 14 werset mówi, i użalił się Pan nad złem, które chciał sprowadzić na lud. A więc przez to, co oni robili w całym bałwochwalstwie, wprowadzili Boga w miejsce gniewu, który zapłonął przeciwko nim. Kolosan 3:5-6 mówi, że bałwochwalstwem jest pożądanie czegoś więcej. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Pieniądz sam w sobie nie jest zły, ale kiedy wchodzi w tą dziedzinę chciwość, to już Biblia mówi, jest to bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. To jest Nowy Testament. A więc gniew Boży nie jest tylko w Starym Testamencie. On się objawia również na te rzeczy, kiedy są robione za naszych czasów w Nowym Testamencie. Przychodzi gniew Boży. Ósmy werset z pierwszego listu do Koryntian. Kolejna rzecz. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Otwórzmy czwartą księgę Mojżeszową, 25 rozdział. Wersety od 1 do 9 i zobaczmy na historię, która jest tutaj opisana. Gdy Izrael osiadł w Szittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Jak wiemy, Bóg zakazał łączyć się w małżeństwach z niewierzącymi kobietami. Izrael miał pojmować za żony tylko Izraelitki. Natomiast wtedy lud zaczął uprawiać nierząd z Moabitkami. Co się działo? Drugi werset, 25. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael, jest napisane, sprzęgnął się z Baalem Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela. I znowu czytamy o historii, która sprawiła, że przyszedł Boży gniew na Izraela za to, co robił. Czwarty werset mówi tak. I rzekł Pan do Mojżesza, zbierz wszystkich naczelników ludu i wbij ich na pal przed Panem w słońcu, a odwróci się płomienny gniew Pana od Izraela. Niesamowita rzecz, o której Bóg mówi. Wbij ich na pal. I rzekł Mojżesz do sędziów izraelskich, niech każdy zabije ze swojej grupy tych mężów, którzy się sprzęgli z Baalem Peorem. Pokazane jest tu, że to wszystko, o czym Bóg mówi, na te rzeczy dotyczy każdego, czy dotyczyło każdego Izraelity. Ktokolwiek dopuścił się wszeteczeństwa, nierządu z Moabitkami, miał być w ten sposób zgładzony. Ale zobaczcie, szósty werset mówi tak. A oto przyszedł pewien mąż synów izraelskich i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zboru synów izraelskich. Ci zaś płakali u wejścia do namiotu zgromadzenia. Zobaczcie, że w tym wszystkim znalazł się ktoś, czy może grupa ludzi, bo to było na oczach Mojżesza, Izraelitów, że przyszedł ktoś i powiedział, zobacz, ja kocham moją żonę Moabitkę, ona kocha mnie. Zobaczcie, że to jest dobre, to dotknęło ich serca, że oni nawet płakali. Czyli zobaczcie, jak bardzo emocje i duszewne spojrzenie na Boże przykazanie zatarło, czy rozmyło totalnie to, o czym Bóg mówił. Bo Bóg mówi, nie chcę, żeby tak było w Izraelu. A oni zrobili to, przyszli i powiedzieli, to jest przecież dobre. Jak możesz, Mojżeszu, tak mówić do nas? Przecież to jest dobre. Pewnie Bóg się pomylił albo trochę przesadził, no bo przecież to są dobre tego owoce. Ale zobaczcie, powstał pewien radykał w Izraelu. Siódmy werset. Gdy to zobaczył Pinechas, syn Eleazara, syna Aarona, kapłana, wstał i wyszedł ze zboru, wziął do ręki włócznie i poszedł za tym mężem izraelskim do namiotu i przebił oboje, tego męża izraelskiego i ową kobietę przez jej podbrzusze. Wtedy została odwrócona klęska od synów izraelskich. Ja nie mówię, że dzisiaj mamy takie rzeczy robić. Nie o tym jest mowa, ale mowa jest o radykalizmie, dzięki któremu, czy przez które Bóg zaniechał zapalczywości swojej. Dziewiąty werset. Wtedy została odwrócona klęska od synów izraelskich. Dziewiąty werset. A tych, którzy od tej klęski poginęli, było 24 tysiące. W Koryntianach jest liczba 23 tysiące. Ja już nie dochodziłem, dlaczego jest różnica tysiąca. Pewnie te tysiąc zginęło tam z jakiegoś innego powodu, ale nie o tym dzisiaj będziemy mówili. A więc zobaczcie, jakie skutki przyniosło wszeteczeństwo w Izraelu. Przyszła liberalizacja w odniesieniu i wpatrzeniu się na Boże przykazania. Czy dzisiaj to jest pośród nas? Ja znam przed laty, żyje ten młody człowiek, młody, w moim wieku, więc młody. Ale pamiętam, jako młody człowiek poszedł do zakonu, dlatego że szukał Boga i kochał Boga. I kiedy myśmy się nawrócili ponad 30 lat temu, żeśmy rozmawiali o Bogu, on był bardzo radykalny. I pamiętam, żeśmy rozmawiali właśnie na temat podejścia do życia młodych ludzi przed małżeństwem. U niego wtedy, tak jak u mnie, było nie do pomyślenia, żeby młoda kobieta, chrześcijanka, czy nie chrześcijanka, jakkolwiek, mieszkała z chłopakiem przed ślubem w jednym mieszkaniu. Ale po latach, kiedy żeśmy się spotkali, rozmawialiśmy i pytałem się, jak tam twoi synowie? No mówi, wiesz co, jeden w porządku, ożenił się, a drugi jeszcze nie, ale już mieszkają razem, nawet kupiliśmy im mieszkanie. Zrobiłem oczy. Zobaczcie, co się stało. Stało się to, co stało się w Izraelu. To, co Bóg zakazał, zostało wprowadzone w życie i to tak bardzo swobodnie weszło. Ktoś powiedział tak, że żabę, jak wrzucisz do wrzątku, to wyskoczy. Ale jak wrzucisz ją do chłodnej wody i leciutko podgrzejesz, będziesz podgrzewał, to się ugotuje, nawet nie będzie wiedziała, w jaki sposób, co się stało. I tak dzieje się, kiedy lekko podchodzimy do tego, co mówi Bóg, albo do tych rzeczy, o których mówi, by robić, by ich, albo by ich nie robić. To jest bardzo ważne i to jest bardzo mocna lekcja dla nas dzisiaj. Nowy przekład dynamiczny, ten werset poszerza troszeczkę kontekst i zacytuję go, ten ósmy, 1 Koryntian 10:8. A już w żadnym wypadku nie nurzajmy się w pornografii, ani w nieczystej swobodzie seksualnej. Tamci bowiem, mimo ostrzeżenia, stali się wyuzdani seksualnie i z tego właśnie powodu jednego dnia padło ich 23 tysiące. Zobaczcie, jak poszerza to kontekst, jak pokazuje to dzisiaj możliwości, które dają człowiekowi, nawet wierzącemu, wstęp do tych stref, o których Bóg mówi, nie ruszaj tego, nie wchodź w to, bo to przyniesie zniszczenie. A ona jest dostępna dzisiaj. Internet, seks-shopy, filmy, nieczystość. To, co było nie do przyjęcia, przekleństwa takie popularne dzisiaj, tak? Nawet w telewizji dzisiaj. Dzisiaj to kiedyś było to nie do pomyślenia. Za moich czasów, jak byłem młody, było nie do pomyślenia. Średnia wieku rzeczy, które były dostępne za mojej młodości 50 lat temu, dzisiaj to są, wiecie, to nawet nie są klasy, to są szkoły, już dzisiaj w podstawówkach, a nawet już niżej mówi się o pewnych rzeczach i pewne rzeczy dzieci mają dostęp, a nawet są uczone, ale nie będziemy o tym mówić. A więc musimy też pamiętać w tym wszystkim, że to od nas zależy, czy po te rzeczy sięgniemy, czy nie. Czy sprzęgniemy się w bałwochwalstwie, czy też nie. Czy otworzymy i klikniemy w internecie rzeczy, czy strony pornograficzne, czy pewne rzeczy, czy też nie. To od nas zależy. Ale tak czy inaczej, zawsze, jeżeli sięgamy po zło, to zawsze owoc tego będzie zły w naszym życiu. Złe owoce zawsze się pojawią. To przychodzi śmierć do mojej osobistej relacji z Duchem Świętym, z Bogiem. Moje duchowe oczy wtedy. Wiecie, drugi list do Koryntian 3:14-18. Mówiliśmy o tej zasłonie, która zostaje odsłonięta w Jezusie Chrystusie. Ale możemy to parafrazować, że kiedy wychodzimy z tej obecności Jezusa Chrystusa, to tak jakbyśmy wychodząc zasłaniali tą zasłonę na nowo w naszym życiu. I pewne rzeczy stają się dla nas niedostępne. albo zrozumienie, które miałem po tamtej stronie, ginie naraz. I przestaję widzieć te rzeczy, nawet jeżeli ktoś do mnie o nich mówi. Nie widzę i nie słyszę Boga. Nie rozumiem Bożego Słowa. Trudno mi jest je przyjąć. Przychodzi zniszczenie, śmierć do małżeństwa, zdrady, łamanie przymierza małżeńskiego. Dzisiaj to jest bardzo popularne wśród wierzących nawet. Daleko nie trzeba sięgać. To dotyka całej rodziny, dzieci, naszych rodziców, wszystkich. To dotyka Kościół, czyli ciało Chrystusa, w którym jesteśmy zasadzeni, ale też i w całości, w szerokim kontekście. Nie jesteśmy wtedy dobrym świadectwem dla innych, a tym bardziej dla tego świata. I to nie jest indywidualną rzeczą tylko wierzącej czy dotkniętej tym osoby. Dotyka to wszystkich. Kolejna rzecz. 9 werset z 1 listu do Koryntian. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Co tu się wydarzyło? 4 Mojżeszowa 21, 4, 6. Wiecie, to zaraz jest historia, która wydarzyła się po tym, jak w 21 wersecie od 1 do 3 jest napisane, że Bóg dał zwycięstwo Izraelowi, czyli byli świeżo zwycięzcami. Ale 4 werset mówi tak. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się w drodze. Jak często dotyka cię zniecierpliwienie? Masz takie chwile? Ja niekiedy mam, bo czekam tak długo i rzeczy pewne się nie dzieją, więc zaczynam się już tak nieswojo trochę czuć. Mówię, o co chodzi? Ile będę czekał na to? Więc tego doświadczył w tamtym momencie Izrael. Zniecierpliwienie. Lecz zniecierpliwił się w drodze. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni, gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzyd nam ten nędzny pokarm? Mówiłem troszeczkę na pierwszym spotkaniu o tych rzeczy, ale chcę to dzisiaj pokazać troszeczkę z drugiej strony. Ale zaczął źle mówić przez to, że się zniecierpliwił. Więc kiedy się niecierpliwimy, przychodzą nam myśli i zaczynamy mówić to, czego nie powinniśmy wypowiadać. Co się stało w Izraelu? Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z nich pomarło. Tu już nie ma wymienionej liczby. Jest napisane, wielu z nich pomarło przez to, przez niecierpliwienie i przez to, że zaczęli mówić przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. I przeciwko temu, co otrzymują od Boga. I wtedy, kiedy Izrael doświadczył jadowitych węży, napisane jest w 7 wersecie tak. Czyli mamy przyczynę, mamy skutek. Przyczyną było zła mowa, skutkiem jadowite węże. I 7 werset. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekł: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I napisane jest, i modlił się Mojżesz za lud. Więc znowu tej sytuacji, którą doświadczył Izrael, przychodzi do Mojżesza i mówi: módl się Mojżeszu, bo po prostu giniemy. I Bóg powiedział tak w 8 wersecie, rzekł do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. Prosta rzecz. Ktoś został ukąszony i wtedy ma spojrzeć na węża i zostanie uzdrowiony. 9 werset mówi, że Mojżesz był posłuszny, zrobił miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Możemy tu zastosować odwrotność. Jeżeli ktoś został ukąszony przez węża, a nie spojrzał na węża, będzie żył czy nie? Umrze. Więc znowu pokazany jest tu wybór. Jedni spoglądali po ukąszeniu węża, po ukąszeniu węża żmii na drzewiec, tak? I żył, drugi nie. Ale zobaczmy, jaki to jest proroczy obraz do tego, w czym my żyjemy dzisiaj, w tym wszystkim, co Bóg uczynił w Jezusie Chrystusie. Hebrajczyków 12:1-2 jest napisane tak. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, złożywszy z siebie, to jest nasza odpowiedzialność, wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Zobaczcie, że ten fragment zachęca nas, wierzących w Chrystusa, byśmy nie byli w miejscu zniecierpliwienia, jak tu wyżej żeśmy o tym czytali, lecz byśmy byli wytrwali w wyścigu, który jest przed nami. Czyli jesteśmy w trakcie wyścigu. Jest coś, jest cel, jest meta, którą mamy osiągnąć, ale ona jest przed nami. Jeszcze w tym momencie nie jesteśmy. Jesteśmy w trakcie biegu. To wszystko jest przed nami. Który jest przed nami? Patrząc na Jezusa. Sprawcę i dokończyciela wiary. Więc w tym biegu, w którym jesteśmy i w którym biegniemy, mamy patrzeć na Jezusa. Kiedy wytrwamy, patrząc na Jezusa, bo wiecie, w drodze spotykają nas różne rzeczy. Każdy z nas codziennie ma różne doświadczenia. W przeważającej części, można powiedzieć, złe. Więc w tych chwilach musimy patrzeć na Jezusa, na to, co On uczynił na krzyżu dla nas. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Jezus wybrał umrzeć na krzyżu za nas, chociaż to była hańba, to była najgorsza kara w tamtym czasie. Najstroższa, najgorsza, najbardziej haniebna. Tak? Wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. A więc zdecydował się, ale owoc tego wszystkiego było to, że zasiadł po prawicy Ojca w niebie, a nam przyniósł zbawienie i to zbawienie wieczne. I to jest tutaj to porównanie dla nas dzisiaj. Na przykładzie tamtej historii możemy nauczyć się, wziąć tą naukę, by patrzeć na Jezusa w tych trudnych chwilach, kiedy wąż nas ukąsi, kiedy coś złego nas dotyka, kiedy się burzą w nas pewne emocje, czy przychodzą trudne chwile. Zawsze, kiedy spojrzymy na Jezusa, jest obietnica, że będziemy zbawieni od tej sytuacji. Czy to stanie się od razu? Nie zawsze. Ale stanie się. Kolejna rzecz, 10 werset 1 listu do Koryntian. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. 4 Mojżeszowa, 13 rozdział. 31. To jest znowu historia, którą żeśmy troszeczkę dotykali, no, odnośnie 10 wywiadowców, którzy mówili złe wieści i 2, którzy przynieśli z Kananu dobre wieści, kiedy przy Mojżesza zostali wysłani, by zbadać ziemię. Kaleb w 30 wersecie wcześniej uspokajał lud i mówił, że okej, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. 31 werset, posłuchajcie. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. i rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Co przyniosło to do Izraela? Można powiedzieć, że większość, lud Izraela poszedł za większością, bo 10 z nich przyniosło pewne wiadomości, a 2 odmienne. I powiedzieli, to 10 musi mieć rację, a nie tych 2. I 14 rozdział zaczyna się od słowa wtedy. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich, obyśmy pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem, gdyż nie lepiej nam, czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I tak dalej. Mówiliśmy o tym fragmencie, który jest dalej już w pierwszej części, więc nie będę o tym mówił, ale chcę powiedzieć właśnie o szemraniu. Czyli czym jest szemranie? Szemranie jest złą mową, złym mówieniem o kimś albo o czymś. Wzburzył się cały lud. Wiecie, to nawet może doprowadzić do płaczu, czyli emocje, dusza jest dotknięta. Dlatego, że ci ludzie naprawdę tak myśleli. Jak mówiło tych 10, zgodzili się z nimi. Oni widzieli siebie jako szarańcze, ale też było też z drugiej strony. Amalekici też patrzyli na nich, co oni tutaj, szarańcza po prostu tu chce przyjść. Ale zobaczcie, co się stało, jaki owoc to przyniósł. Myślę, że to jest bardzo mocna znowu lekcja. Ja myślę, że każda ta historia jest mocną lekcją dla nas. 14 rozdział, 36 do 38. Ci mężowie, których Mojżesz wyprawił, aby zbadali ziemię, a po powrocie, rozpuszczając złą wieść o ziemi, sprawili, że cały zbór szemrał przeciwko niemu. Ci mężowie, którzy rozpuścili złą wieść o ziemi, pomarli, porażeni przez Pana. Tylko Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefuniego, pozostali przy życiu z tych mężów, którzy poszli na zwiady do tej ziemi. Wow. Wszyscy 10, wszystkich 10, którzy rozpuszczali złe, fałszywe wieści, które doprowadziły do buntu, do grzechu Izraela, że szemrali, straciło życie. Pomarli nagłą śmiercią przed Panem. A więc zwróćmy uwagę na to, co mogą uczynić słowa, które mijają się z prawdą lub są celowym kłamstwem. Podając, jest napisane tu, fałszywe wiadomości o kraju. Bo jakie były prawdziwe wiadomości? Te, o których mówili Jozue i Kaleb. Tak, faktycznie, tam są olbrzymi. Tak, faktycznie, ta ziemia jest dobra. Tak, miasta są obwarowane. Ale my zdobędziemy je w imieniu Pana, dlatego że Pan idzie przed nami. Dlatego że Pan powiedział, daję wam tą ziemię. Idźcie, zdobądźcie ją. To była prawda. Więc teraz na co patrzymy? Albo z jakiego źródła czerpią moc słowa, które wychodzą z naszych ust? Na co patrzymy? Myślę, że wszyscy wiemy, że kłamstwo wielokrotnie powtarzane w końcu staje się prawdą. A więc na czym budujemy? Co jest naszym fundamentem? Jeżeli Boża obietnica, to bez względu na to, co widzą nasze oczy, to będzie fundamentem. I kiedy będę w tym wszystkim szedł, to Bóg będzie szedł przede mną i będzie zwyciężał moich przeciwników. Nie ja sam, to Bóg we mnie i przeze mnie. Amen? Taka jest nasze miejsce, taka jest nasza rola. A więc prawda została obiecana przez Boga, to właśnie jest ziemia obiecana dla nich. Ale złe języki sprawiły, że lud skierował się do kłamstwa i zwątpił w Boże obietnice. Zwątpił. Przysłów 18:21. To jest niesamowity fragment. Życie i śmierć są w mocy języka. Jak kto go lubi używać, taki spożyje zeń owoc. Jeżeli będę wypowiadać Boże obietnice, na nich budować moje życie, to te słowa będą tworzyły rzeczywistość, którą chce Bóg stworzyć. I będzie nas wprowadzał w te rzeczy. Jak używam? To jest bardzo, bardzo ważne. 11 werset pierwszego listu do Koryntian. 10 rozdział, 11 werset. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Przestrogą dla nas. Więc jeżeli zastanowimy się przez chwilę nad tymi wszystkimi rzeczami, które w tych kilku wersetach są tutaj opisane i zrobimy z tego słowa lustro dla naszego życia, to jestem przekonany, że wiele odpowiedzi i wiele Bożego prowadzenia pojawi się w moim życiu. Dlatego, że zobaczę tą drogę, zobaczę wskazówki i jeżeli zastosuję je w moim życiu, czy zastosujemy je w naszym kościele, to owoce zawsze będą dobre. Zawsze. A więc wierzę, że słowo, które woła do nas dzisiaj, napisałem sobie to tak: uważaj! Tak jak ojciec krzycze do dziecka, kiedy widzi, że biegnie na ulicę, a jedzie samochód. Co zrobi? Będzie krzyczał, ile sił ma w sobie, żeby dać tą informację do swojego dziecka. Uważaj, zatrzymaj się, grozi ci śmierć. Nie rób tego. Bądź czujny. Diabeł nie jest głupi, ale jest mądry. I on zawsze będzie czekał na odpowiednią chwilę, by uderzyć w miejsce, które w nas jest słabe. I zawsze wyczeka na odpowiednią chwilę. Mało tego, kiedy wierząca osoba służy Bogu i za jej sprawą nawraca się wielu, czyli wiele osób jest wyrwanych z mocy ciemności i przeniesionych do Królestwa Bożego, to diabeł sobie robi takie znaki i będzie czekał, by się zemścić i uderzy w odpowiedniej chwili. A więc jeżeli weszliśmy już na drogę z Bogiem, to nigdy z niej nie schodźmy bez względu na wszystko. Dlatego, że diabeł będzie czekał, by uderzyć, by się zemścić, a jest mściwy i nigdy nie zapomni o tym, co zrobiłaś dla Jezusa, czy zrobiłeś. Zawsze się zemści. Ale Bóg jest z nami, nie musimy się bać tego wszystkiego. Bóg jest naszym obrońcą. Jako obrońcę wziąłem sobie najwyższego, jest napisane w 91 psalmie. Bóg jest naszym obrońcą, zawsze stanie w naszej obronie. Hebrajczyków 12:1-3. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników z nóg zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Więc wielu z nas jest utrudzonych sytuacjami w domu, w pracy, jakkolwiek. Wiecie, trud to jest takie miejsce, że po prostu stajesz i mówisz, już nie mam siły, po prostu już mam tego wszystkiego dosyć. Nie jestem w stanie tego znieść. Nie jestem w stanie tego już więcej przyjąć. Nie chcę tego. I najlepiej człowiek by uciekł z tego miejsca, zostawiając wszystko, zamykając się gdzieś, oddzielając się od ludzi i po prostu nie chce tego. Ale Boże Słowo nas zachęca, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Więc Bóg nas podnosi, zachęca, umacnia. Jestem z Tobą, jestem przy Tobie. Zobaczcie jeszcze jeden fragment, jeszcze dwa fragmenty przeczytam. Hebrajczyków 12. 4 do 12. Jakie znaczenie ma karność? Posłuchajmy. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Wiecie, że wiele z tych rzeczy, które przypisujemy diabłu, jakby rozpoczyna sam Bóg, by nas też sprawdzić. Ja nie mówię o tych złych i ewidentnych, które są od diabła. Ale Bóg nas też doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Trudno to może słuchać, kiedy mamy obraz Boga tylko jako Boga miłości. Ale tu jest mowa o Bogu miłości. Kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Zobaczcie, do czego to prowadzi. Byśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Żeby nikt nie był rozpustny jak lekkomyślny Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. I 17 werset. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swojego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Kochany Kościele, kochani moi bracia i siostry, jest tu pokazana pewna granica, którą wyznacza sam Bóg, ale po przejściu której już nie ma drogi powrotu. Jest to ta granica. Został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swojego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Więc zawsze jest miejsce i czas na pokutę. Zawsze jest miejsce i czas na nawrócenie się. Nie czekajmy z wyznaniem grzechu, Nie czekajmy z pokutą, nie czekajmy z naprawieniem rzeczy, o których Bóg w danym momencie do nas mówi. Też jako Kościoła. To jest bardzo, bardzo ważne. Jeszcze jeden werset. Czy może kilka wersetów. Jeden fragment przeczytamy. Pierwszy list do Tesaloniczan. 5 rozdział. Werset 1-11. Przeczytam cały fragment. Posłuchajmy. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Przez 2 niedziele Bóg powiedział mi, że właśnie mam dotknąć tej sfery napominania, pokazywania pewnych rzeczy. Myślę, że dlatego, że odbiera wielu z nas, że przychodzi czas Bożego nawiedzenia i przychodzi czas Bożego poruszenia. A kiedy Bóg zamierza te rzeczy robić, to zawsze dotyka się świętości Kościoła. Zawsze chce pokazać te miejsca, które chce, by zostały oczyszczone, byśmy przygotowali się na Jego przyjście. Chce Bóg widzieć, chce Jezus widzieć swoją oblubienicę czystą, przyozdobioną, przysposobioną do tego, by mogła zostać pojęta jako żona dla Pana. To jesteśmy my jako Kościół, wszyscy z osobna i wszyscy razem. Wszyscy z osobna i wszyscy razem. To jest niesamowita zachęta i niesamowity cel, do którego my jako Kościół powinniśmy dążyć. Trzeźwi, czyli w pełni rozumiejąc to, co dzieje się w naszym życiu, to, co Bóg chce uczynić i to, co diabeł czyni, żeby wszystko wyszło na świat i by we wszystkim Bóg odebrał chwałę. Amen. Pomodlimy się.
Wiecie, nieraz tak lekko podchodzimy do słowa. Tak po prostu Pan mówi, no tak, widzę coś, może z tym nic nie robię, albo na coś czekam. I wiecie, to jest nie stare, że stare prawo nas uczy właśnie tego, żebyśmy nie robili tych rzeczy, czego Izrael robił. Ja ostatnio czytałam Jeremiasza i tam jest tyle rzeczy właśnie na ten temat. I przeczytam wam tylko kilka i to sobie też czytam, kochani. Do siebie też. Słuchajcie mojego głosu, Pan mówi, i czyńcie to wszystko, co wam nakazuję, a będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Później dalej Pan mówi, ogłaszajcie te wszystkie słowa w miastach ludzkich, na ulicach Jeruzalem. Słuchajcie słów tego przymierza i wypełniajcie je. I dalej Pan mówi, nieustannie przestrzegałem. Słuchajcie mojego głosu. Pan mówi, nieustannie przestrzegałem. Przestrzegałem Izraela i mówiłem, słuchajcie mego głosu. Słuchajcie. Lecz oni nie słuchali i nie nakłaniali swego ucha, ale każdy postępował według uporu swego złego serca. I to jest niesamowite, że wiele razy, wiele, wiele razy Pan mówił, może mówi i dzisiaj też mówi. I nie zostawiajmy tego. Ojcze, my dzisiaj przychodzimy do Ciebie w imieniu Twego Syna Jezusa Chrystusa. I Panie, dziękujemy Ci za Twoje Słowo. Dziękujemy Ci, że to Słowo jest żywe, że to Słowo Ty posyłasz, aby wykonało swoją pracę w sercu każdego z nas, mój Panie. Panie, my dzisiaj jesteśmy, Panie, przygotowani przez Twego Ducha. Wierzę, że to jest czas, kiedy Ty przygotowujesz nas, aby nas oczyszczać, aby nas wybielać nasze szaty, aby zmieniać nasze serca, aby zmieniać myśli naszych serc, mój Panie. Ty się upominasz dzisiaj na nowo o nasze życie, życie każdego z nas. I to jest wyraz Twojej miłości, mój Panie, dzisiaj do nas.
Amen.
Dlatego prosimy Cię, Duchu Święty, nie jesteśmy w stanie sami niczego zobaczyć. I nikt nas oprócz Ciebie, Duchu Święty, i Twego Słowa, które jest pełne Twego Ducha, nie jest w stanie nas przekonać. Panie, my wiemy, że Ty nie oskarżasz, że Ty nie potępiasz, że Ty jesteś Bogiem miłości i wszystko, co czynisz, czynisz w miłości, czynisz w niesamowitej delikatności. I dzisiaj prosimy Cię, Duchu Jezusa Chrystusa, Duchu łaski i uświęcenia, prosimy Cię, ażeby Twoja łaska i Twój Duch, który uświęca nasze serca, aby ściągnął wszelką zasłonę z naszych serc.
Tak, Panie.
Abyśmy zobaczyli to, co Ty chcesz, abyśmy zobaczyli.
Tak, Panie.
Dziękujemy Ci za to, co już nam pokazujesz, bo wszyscy jesteśmy w tym procesie. Tak wierzę, mój Panie.
Dzięki Ci.
Dlatego proszę Cię, Ty nas wprowadź, uświęć nas. Zmień nas, dawaj nam słowa, słowa życia, słowa, które będą nas zmieniać.
Tak, Panie.
Duchu Święty, pomóż nam, wprowadź nas w miejsce prawdziwej, głębokiej pokuty,
tak, Panie.
Która zmieni nasze serce, Panie, które jest źródłem życia naszego, tak Ty powiedziałeś. Abyśmy najbardziej ze wszystkiego strzegli serca swojego. Dlatego naucz nas strzec serca naszego.
Tak, Panie.
Tam, gdzie jest źródło życia naszego. Panie, prosimy Cię, uświęcaj, uświęcaj, badaj nasze serce. Badaj, Panie, myśli serca naszego, mój Panie. I kieruj nas na Twoje drogi. Daj nam poznać Twoje drogi, Twoje zamiary, Twoje serce, Twoje myśli. Jak Ty myślisz zupełnie inaczej, mój Ojcze.
Tak, Panie.
Ucz nas tego. I proszę Cię, niech Twoja łaska pomoże nam nawrócić się i, Panie, stanąć w miejscu, Panie, na tej nowej drodze, aby iść nową drogą z Tobą w wielu dziedzinach naszego życia. Modlimy się o to, mój Panie.
Tak, Panie.
Prosimy Cię o to. Ty, Panie, powiedziałeś, że o cokolwiek będziemy się modlić, co będzie zgodne z Twoją wolą, to Ty nam to dasz. Dlatego dzisiaj modlimy się zgodnie z Twoją wolą, abyś nas przekonywał, abyś nas uświęcał, oczyszczał i dał nam siłę i moc, aby żyć w miejscu świętości i zmierzać do tego miejsca, aby nasze serca były przemienione. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy w drodze i na drodze. Dziękujemy Ci za to, że Twój Duch nas poprowadzi blisko Twego serca i ku przemianie, ku wzroście, ku miłości. Abyśmy kochali Ciebie ponad wszystko. Abyś Ty był pierwszy i ostatni. I Twój, abyśmy kochali braci, tak jak, Panie, Ciebie, siebie kochamy. Nie mamy siły na to, ale Ty w nas jesteś siłą i mocą, mój Panie. I Ty nam pomożesz, dlatego że naszą ufność składamy w Tobie. Dziękujemy Ci, że Ty to czynisz dzisiaj dla każdego z nas. Dla tych, co są, dla tych, co będą słuchać tego słowa. Dla tych, co dzisiaj nawet nie słuchają, ale Ty, Duchu Święty, wiejesz tak, jak sam chcesz. I przewiewasz to miejsce, swój święty Kościół. Dziękujemy Ci, Panie.
Dzięki Ci, Panie.
Dziękujemy Ci, że to jest Twoja miłość. Dziękujemy Ci.
Halleluja. Amen, kochani.